Salon klasyczny.
Muzyczne prezentacje. Spotkania ze znanymi artystami. Koncerty, omówienia i recenzje. Relacje z wydarzeń.
Salon klasyczny.
Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas kultury.
Dobry wieczór, witam Państwa.
Ewa Dąbska.
I Magda Jasińska. A przywitał nas fragment z opery Giacomo Pucciniego, Toska. Śpiewał Jonas Kaufmann, jeden z najlepszych tenorów na świecie obecnie. Chociaż ostatnimi czasy tych tenorów się trochę namnożyło.
No tak, ale żeby być tak przystojnym i tak dobrze śpiewać, to ma takie
wszystko. Połączenie
nie występuje zbyt często.
No stał we wszystkich kolejkach i się okazało, że dostał wszystko.
Szczęście po prostu i talent.
Jeszcze będziemy do tej płyty powracać. To są najlepsze fragmenty występów Jonasa Kaufmana. No ale teraz będziemy Państwa zachęcać do słuchania tak zwanej nowej muzyki. Proszę nie regulować odbiorników, bo muzyka nowa nie jest muzyką straszną.
Tak, to jest bardzo ciekawy temat, który leży na sercu wielu muzykom, ponieważ słuchacze reagują na hasło muzyka współczesna bardzo różnie, przeważnie strachem i mówią, ja się na tym nie znam, to nie jest dla mnie,
to jest nie do słuchania.
Co to za muzyka, to w ogóle jest jakieś tam rzępolenie i tak dalej. Chcemy Państwa przekonać, że tak nie jest, a już po raz szósty w Bydgoszczy odbył się festiwal Nowa Muzyka i spotkamy się teraz zarówno z kompozytorami, muzykologami, jak i z wykonawcami tej muzyki. Jak Państwo posłuchają tej pasji zaangażowania się właśnie w tę muzykę, to może trochę Państwa przekonamy, tych nieprzekonanych oczywiście, do tej nowej muzyki. Muzyki, która powstaje w naszych czasach. Tak więc powinniśmy jej słuchać, bo przecież ludzie renesansu nie słuchali innej muzyki, tylko muzyki renesansowej. A my tak lubimy wracać do przeszłości i dobrze, no ale muzykę naszych czasów powinniśmy poznać, bo kto jak nie my. Tak więc zapraszamy na relację.
Weronika Sobecka,
Marta Siwak.
Wykonacie kompozycję pana Marcina Kopczyńskiego. Co to jest za kompozycja?
Drżenie serc po polsku.
I rzeczywiście coś z tego drżenia serc się wyczuwa w tej kompozycji?
Tak, myślę, że jak najbardziej. Przede wszystkim zróżnicowana dynamika, też różne zmiany tempa w jakiś sposób naśladują te zmienne emocje, które często towarzyszą jakimś ważnym wydarzeniom w życiu.
Przyspieszające tempo w utworze, które im dalej w las, tym jest coraz szybsze. Również, powiedzmy, może symbolizować jakieś właśnie ważne wydarzenia, które powodują, że
nasz puls
przyspiesza, tak. Dokładnie.
Lubicie nowe wyzwania? Utwory, których nie znacie?
Bardzo. Takie utwory nieobciążone tendencją wykonawczą to jest niesamowite wyzwanie dla muzyka i też ogromna możliwość, żeby samego siebie sprawdzić i oczywiście możliwość kontaktu z kompozytorem to też kolejna taka bardzo, bardzo ciekawa sprawa, no bo nasza wizja może troszeczkę zawsze się różnić i ta możliwość dialogu jest taka bardzo ciekawa i niesamowite to jest przeżycie w ogóle dla muzyka, myślę.
I też im dłużej pracujemy nad tym utworem, im dłużej gramy i wspólnie pracujemy, mamy próby, też rodzą się jakieś nowe pomysły w trakcie naszego grania i też mam wrażenie, że z godziny na godzinę, można powiedzieć, ten utwór staje się też dla nas ciekawszy i chcemy w nim jak najwięcej powiedzieć, zawrzeć tego, co kompozytor miał na myśli.
Jesteście Pani absolwentkami Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Czy przez te 5 lat edukacji już tej wyższej, akademickiej, czy zostałyście na tyle wprowadzone w arkana muzyki nowej, że nie jest ona już Wam straszna?
Zdecydowanie tak. Na naszej Akademii jest bardzo dużo możliwości, żeby właśnie brać udział w koncertach kompozytorskich. Też mamy na co dzień styczność z kompozytorami i również pedagodzy mocno nas inspirują do grania takiej muzyki. Także myślę, że właśnie na studiach zaczęła się ta inspiracja muzyką nową.
Nasza przygoda z nią.
A wasza przygoda wspólna, żeby grać wspólnie?
Też w zasadzie na studiach. No, czy przyjaźnimy się prywatnie, więc, że tak powiem, wybór i chęć grania w duecie była taka naturalna po prostu. Ale właśnie na studiach się to wszystko rozpoczęło.
I od 5 lat gramy razem w duecie.
Dzień dobry, nazywam się Magdalena Bojanowicz i jestem wiolonczelistką. Dzisiaj wykonam 2 współczesne tria wraz z Bartłomiejem Weznerem i Michałem Szałachem. Hanny Kulenty, Crandall Song oraz Marcina Kopczyńskiego, trio na fortepian, skrzypce i wiolonczele, które napisał zresztą 15 lat temu.
Ludzie boją się muzyki współczesnej, muzyka nowa lepiej brzmi.
Ja też.
Pani się też boi?
Ja też czasem.
Dlaczego?
No bo to właśnie różnie bywa z tą muzyką współczesną.
Czemu ona jest taka straszna, albo może taka się wydawać?
Nie, no straszna, to nie chodzi o to, czy jest straszna, czy nie straszna, tylko faktycznie czasem nie wiadomo, czego się spodziewać, bo jeszcze jak kompozytor żyje, prawda, i można z nim skonfrontować swoje lub jego właśnie wizje, to często one się pokrywają, ale czasem są różne.
Gdyby miała Pani określić utwór Pani Hanny Kulenty, to co to za kompozycja?
Znaczy ja jestem w ogóle wielką fanką Hanny Kulenty. Miałam przyjemność już grać kilka jej utworów, między innymi Preludium, Postludium i Psalm na wiolonczele i akordeon z Maciejem Frąckiewiczem. Wielokrotnie to wykonaliśmy, nagraliśmy na naszą właśnie płytę duetową, kameralną i w tym roku będzie też premiera w ogóle Hanny Kulenty, koncertu, który napisała dla mnie i dla Bartosza Koziaka, podwójnego koncertu na 2 wiolonczele i orkiestrę symfoniczną, na który to koncert właśnie serdecznie również zapraszam. Będzie w listopadzie i będzie w Warszawie z orkiestrą lwowską symfoniczną. Ale chciałam powiedzieć o Hannie Kulenty, jestem głęboką fanką, ponieważ jest to kompozytorka, która ma nieprawdopodobną zdolność przykuwania jakby tą swoją muzyką uwagi. Taka nieprawdopodobna energia drzemie w jej utworach i są to również utwory na niezwykle takim wyrafinowanym poziomie, jeśli chodzi o stylistykę, jeśli chodzi o wykorzystanie instrumentów. Zazwyczaj są to kompozycje niesonorystyczne, ale klasyczne, pisane w sposób, jakby to powiedzieć, normalny, klasyczny na instrumenty, wykorzystuje klasycznie brzmienia. To jest kompozytorka, która ma wiele do powiedzenia, która wręcz po prostu popada w szał pisania. Na przykład rozmawiałyśmy ostatnio, jak powstał koncert właśnie ten podwójny na 2 wiolonczele, to ona mówiła, że brała kieliszek wina i pisała po prostu całą noc. Także jest to na pewno kompozytorka, która ma no, niesamowity taki trans w sobie pisania i w ogóle takiej pasji do muzyki.
I pani też jest taka przykuta wtedy do tego utworu i tak pani ćwiczy godzin i noc?
To znaczy takie utwory z reguły, pamiętam, że tak było właśnie z tym utworem na wiążę i akordeon, on był nieprawdopodobnie właśnie energetyczny i z takimi utworami trzeba też bardzo uważać, bo przy ćwiczeniu oczywiście nie da się ich ćwiczyć na full. Natomiast emocje przychodzą w momencie, kiedy przychodzi publiczność i kiedy tak naprawdę ta muzyka ma się narodzić i objawić nagle i po prostu te emocje muszą się jakoś tam zmagnetyzować, nie wiem jak to powiedzieć, ale faktycznie jest to muzyka, która ma dużą wartość w sobie.
Ewa Gruszka-Dobrzyńska.
Bartłomiej Wezner.
Kolejny koncert w ramach festiwalu Nowa Muzyka. Jaki utwór będziecie wykonywać?
Michała Dobrzyńskiego, Afterglows of Atlantis.
Jak się wykonuje utwór rodzinnie skoligocony?
No cóż, początki bywają trudne, ale to nie jest pierwszy utwór, który wykonuję Michała Dobrzyńskiego, więc mam nadzieję, że efekt będzie zadowalający.
A kompozytor ma duży wpływ na to, w jaki sposób ten utwór państwo wykonują? Czy pytacie w ogóle, czy też to dopiero pod koniec, albo w ogóle nie ma kontaktu, bo różne są koncepcje kompozytorów?
Ja nie wiem, jak z żoną załatwia takie sprawy, ale myślę, że efekt jest taki, że po przesłuchaniu konsultujemy pewne rzeczy. Myślę, że my mamy spory na razie wpływ na to, bo on też uczy się brzmienia tego utworu, ponieważ to są jedne z pierwszych prezentacji dla niego, więc to jest chyba sprzężenie zwrotne i obie strony korzystają. On mówi, jakby chciał, żeby to zabrzmiało. My mówimy, jakie są szanse, żeby tak było. I chyba to na tym polega.
Zawsze i tak ostatnie zdanie będzie należało do was.
No tak, oczywiście będzie. Aczkolwiek też z doświadczenia zawsze pamiętam, wiem, że Michał daje dużą swobodę wykonawcom i też często jest sam zainteresowany właśnie tym, jak to zabrzmi i w czyim wykonaniu. Stara się raczej nie wpływać bardzo dużo podczas naszych prób. Tak samo było właśnie w Wiedniu. Przyjechał tylko na pierwszą próbę, tam akurat prawykonywał pan profesor Zienkowski z Natalią Relling. I w zasadzie tylko dodał otuchy wykonawcom, bo wykonanie było tam znakomite.
Opery, wielkie formy, a tutaj muzyka kameralna. Czy to przeskakiwanie z takich gatunków, panią głównie pytam, bo pani to wie najlepiej, będąc kompozytorem na co dzień, jest łatwe dla kompozytora i potem dla was wykonawców?
Nie wiem, czy mogę zdradzić trochę tutaj rąbka tajemnicy, jak powstawał utwór, ale faktycznie Michał miał ogromny problem z pisaniem tego utworu kameralnego. Ja myślę, że z większą łatwością jednak w tej chwili przychodzi mu pisanie też do dzieł z tekstem, właśnie takich jak opera. Natomiast tutaj no, trudności były duże, aczkolwiek bardzo też duża motywacja, żeby ten utwór skończyć i udało się.
No, tutaj mamy muzykę nową, bo rzeczywiście powstałą w lutym 2018 roku, no, ale w sposób tradycyjny zapisaną. To jaka to muzyka nowa?
Jest tam parę nowinek brzmieniowych, ale no, umówmy się, jest już taka opinia ogólna, że właściwie nic nowego nie da się. Do fortepianu podchodzono z piłą mechaniczną, palono go, pluto synchronicznie i w ramach szeroko pojętych jakichś działań performerskich i muzycznych, więc myślę, że w nowej muzyce nie chodzi już tylko o to, żeby przekraczać jakieś niezdobyte horyzonty i proponować ciągle coś nowego, tylko próbować jednak ulepić z tego, co mamy, coś, co będzie miało jakiś prywatny kompozytora właśnie przekaz, jakąś treść i emocje, które będą zrozumiałe, bo krzyczenie w pustkę, myślę, już mało kogo interesuje, a coraz mniej publiczność niestety i myślę, że trzeba brać to pod uwagę.
Właśnie, bo każda epoka miała jakiś charakter, jakąś stylistykę, a właściwie ta muzyka, ogólnie mówiąc współczesna czy też nowa, no nie można powiedzieć, że ona jest taka sama jak renesansowa czy jakakolwiek inna, chyba że my po prostu tego nie powiemy, a za chwilę to sklasyfikują jakoś po nas.
Jeśli muzyka jest od wzorowania naszych czasów, to myślę, że spora porcja muzyki współczesnej idealnie opisuje to, co się wokół nas dzieje, więc z tym byłbym ostrożny, bo akurat nie wiele osób szuka w muzyce ucieczki od tego hałasu, który nas otacza. Myślę, że wielu kompozytorów swoją wrażliwością wyłapuje właśnie ten zgiełk, z którym my sobie nie możemy poradzić i często gdzieś go właśnie do swojego języka muzycznego wtłacza. My się nie chcemy z tym pogodzić, że tak wygląda nasza rzeczywistość i nasze otoczenie, ale rzeczywiście jest też tak, że wiele rzeczy będzie zweryfikowanych. To, jaka jest nasza epoka dzisiaj, to my się już chyba nie dowiemy. Być może nasi potomkowie będą ją oceniać i weryfikować, klasyfikować.
Zadam pytanie intymne, ale co było pierwsze? Czy zamiłowanie do muzyki nowej? skrzypcowej, czy sympatia do kompozytora?
To znaczy, pierwsze były skrzypce i pierwsza była muzyka. Również muzyka nowa. Później poznałam mojego przyszłego męża. A poza tym, no, myślę, że zamiłowanie rozwijało się i miłość w równolegle. Także i do muzyki, i do najbliższej osoby.
Dzień dobry, jestem Piotr Beciński. Jestem w klasie profesor Hanny Kulenty-Major, studentem drugiego roku licencjatu.
No i już pan komponuje i pana utwory zostają pokazane publiczności. Jak pan odczuwa to, co robią muzycy z pana utworem?
Szczerze mówiąc, też byłem wykonawcą, ponieważ miałem przyjemność dyrygować tak wspaniałym zespołem żeńskim. Co czułem? No, to na pewno cieszy, że utwory nie są pisane do szuflady. I myślę, że będzie okazja, żeby, mam nadzieję, żeby po prostu ta współpraca ze studentami kompozycji została realizowana w przyszłości. Bo to, szczerze mówiąc, był pierwszy taki koncert studencki w ramach tego festiwalu muzyki współczesnej.
Czy to jest najważniejsze właśnie, żeby te kompozycje żyły, żeby nie leżały gdzieś tam w szufladach?
No ja myślę, że tak, bo no, młodzi kompozytorzy mają na pewno trudniej, żeby zaczynać, żeby przede wszystkim znaleźć tych wykonawców. A wykonawcy nie zawsze są chętni po prostu, bo też mają dużo na głowie. No my jako młodzi kompozytorzy też nie mamy jak wesprzeć finansowo wykonawców, więc to też czasem jest kwestia koleżeńska.
No właśnie, a kto finansowo wspiera kompozytora? To jest inne pytanie. Proszę trochę opowiedzieć o tym utworze, który był wykonany.
Był to Paternoster, czyli tłumacząc na polski, to jest Ojcze Nasz. Dla mnie była to indywidualna modlitwa, potrzeba modlitwy. Myślę, że utwór był dość w konwencji takiej dla odbiorcy. Myślę, że prosty utwór na chór żeński. Po koncercie no, były dobre opinie, więc myślę, że występ był udany. Także to cieszy na pewno.
Czy pan już taką ma określoną ścieżkę dla aparatów wykonawczych? Co pan by chciał w przyszłości komponować? Czy to mają być utwory wokalne-instrumentalne, czy może wielkie formy instrumentalne?
No na pewno jako dyrygent chóralny też mam słabość do pisania takich utworów na zespoły wokalne, więc to na pewno będzie mi towarzyszyć, myślę, że przez całą twórczość kompozytorską. Natomiast no, ostatnimi czasy i to w sumie za sprawą profesor Kulenty zaczynam, że tak powiem, tą ścieżkę z muzyką instrumentalną i myślę, że to jakoś uda mi się też połączyć.
Profesor Bohdan Rimmer. Panie profesorze, co dzisiaj zostanie wykonane? Pana, jaki utwór?
Etiuda bifoniczna na dwa klarnety. Taki tytuł może trochę dziwny, ale bifonia po prostu to jest no, polifonia zredukowana do dwóch głosów. Jest to utwór, który właściwie no, dość jednorodny motywicznie, co prawda trzyczęściowy, część środkowa jest trochę inna, trochę taka bardziej, no może spokojniejsza, skrajne są bardziej dynamiczne i właściwie w całym utworze jest jeden taki problem główny, to jest polifonia imitacyjna, dlatego to jest taki właśnie, ten sam materiał jest grany przez jeden instrument i drugi, tylko nie w tym samym czasie.
Kiedykolwiek się spotykają te instrumenty razem?
One się ciągle spotykają, znaczy razem, jako, to znaczy wymieniają między sobą motywy. Motywy muzyczne, które się przeplatają, ale właściwie jest to, można powiedzieć, że jest taka rozszerzona inwencja dwugłosowa. Coś w tym rodzaju.
Panie profesorze, dlaczego ludzie boją się nowej muzyki? I te państwa utwory nie są tak znane jak piosenki, które na co dzień słuchają miliony osób, a szkoda.
No mnie się wydaje, że tak akurat moich utworów się ludzie nie boją. To znaczy może ja się boję bardziej. Nieraz tak bardzo nie zabiegam no, o wykonania. Właściwie ja się uważam trochę za takiego kompozytora okolicznościowego, że tak raz na ileś tam lat zrobię parę utworów, staram się, żeby one oddawały coś tam, jakiś problem i żebym się zaprezentował dobrze, ale nie mam tej potrzeby stałego kontaktu z twórczością.
Czyli to nie jest tak, że rano pan wstaje, ostrzy ołówek i jak do pracy siada do komponowania?
Absolutnie nie. Nie, zupełnie nie. Zresztą mam trochę innych zainteresowań jeszcze, no i sporo czasu przeznaczam na zupełnie inne działania.
Czeka pan na natchnienie i czekał, czy to w ogóle nie występuje coś takiego? Czy to jakaś romantyczna bzdura?
No nie, nie powiedziałbym. Natchnienie jest to, może ten termin jest troszkę taki już niemodny. Natomiast natchnieniem jakieś tam musi, to znaczy musi być inspiracja. Jakaś musi być chęć powiedzenia czegoś tam. U mnie to jest jednak trochę inaczej, bo ja to podchodzę do tego bardziej materiałowo. Ja szukam jednak jakichś modeli, nawet matematyczno, czy jakichś tam innych. I dopiero w trakcie tej pracy nad tym materiałem, który sobie jakoś tam pozbieram, poukładam jako takie cegiełki, dopiero przychodzi tak zwane natchnienie, czyli właściwie przychodzi potem chęć pokazania tego w formie atrakcyjnej, jeżeli chodzi o emocjonalność, prawda, o jakieś tam emocje. Także tak to u mnie wygląda. Ja się nie czuję takim nawiedzonym kompozytorem, któremu chodzi po głowie tam coś ciągle i tylko żeby tam to zapisać. Ja po prostu biorę na warsztat, coś tam robię. Uważam, że coś tam czasami umiem zrobić, że mam jakiś warsztat i wówczas coś wychodzi. Przeważnie jakieś tam efekty są nie najgorsze.
Marcin Kopczyński przywołał takie twierdzenie, że komponowanie to trochę jak choroba psychiczna, ale której nie trzeba leczyć.
No tak, tylko ja akurat mam inne choroby, zupełnie inne, które czasami trzeba leczyć, ale nie lubię leczyć chorób. Natomiast to dobrze, jak ktoś ma taką chorobę, wtedy jest prawdziwym kompozytorem. Wtedy po prostu jest to, czuje potrzebę, że on musi to robić. I wówczas można powiedzieć, że on wstaje rano i rzeczywiście wie, że to jest jego powołanie, że on ten czas przeznacza na twórczość. I wtedy oczywiście wyniki mogą być bardziej okazałe, przynajmniej w sensie dorobku kompozytorskiego, który jest bogaty, dość taki obszerny. A już jeżeli chodzi o efekty, wyniki i tak dalej, to jest bardzo indywidualna sprawa i oczywiście to już oceniają potem słuchacze.
Mamy nadzieję spotkać się z profesorem Bohdanem Riemerem już niedługo i na naszej antenie nieco dłuższa rozmowa z profesorem, guru młodych kompozytorów. Teraz będziemy trochę rozpulchniać gatunek, bo przed nami Dziewczyny Bonda.
Taki koncert odbył się w sobotę w Filharmonii Pomorskiej. To koncert zadedykowany mamom oczywiście. No i proszę Państwa, to był sukces niesamowity, owacja na stojąco, wszyscy wzruszeni, wpisy na społecznościowych portalach takie, że tylko łzy lecą. No w ogóle super. I jeszcze do tego były fragmenty filmów, które pokazywały te przystojne sylwetki aktorów, no i ich partnerki. Ale najważniejsza jest muzyka i świetne wykonanie. Zapraszamy na spotkanie z wykonawcami i aranżerem.
Gosia Chruściel
i Ania Grzelak.
Dziewczyny Bonda?
No nie wiem, dzisiaj tak. Dzisiaj Bonda.
Każda chce być przynajmniej aktorka dziewczyną Bonda, ale czy każdy może zaśpiewać piosenki z tych filmów? To dla was duże wyzwanie?
Piosenki są dość wymagające, ponieważ są i na długą frazę, i bardzo takie rozedrgane emocjonalnie czasem. Poza tym są zaśpiewane też przez świetnych wokalistów i wokalistki, więc trzeba sobie poradzić.
Gdzieś tam z tyłu głowy zawsze jest ten pierwowzór?
Tak, oczywiście, trzeba temu dorównać, bo te piosenki tak wybrzmiewają na całym świecie w rozgłośniach radiowych, że generalnie jest duża presja, żeby dorównać temu poziomowi, tak.
A co jest w tych piosenkach, że jest tak, że są takie właśnie ekscytujące?
Ja myślę, że ta specyficzna harmonia, ta specyficzna melodyka, zależy to oczywiście od tematyki filmów, które są tajemnicze oczywiście. I jest coś takiego wspólnego w tej harmonii i melodyce tej muzyki, tych utworów, że jest to napięcie, które słuchacza gdzieś tam cały czas stawia w takiej niepewności.
Napięcie?
Tak, i tak naprawdę to jakbyśmy nie ułożyli program utworów, kolejność, to jakby jest to spójne. Można nawet pomieszać te piosenki, ponieważ przez tą harmonię po prostu robi się taka spójna całość.
Z jakich Bondów śpiewacie piosenki?
No śpiewamy ze Skyfalla, śpiewamy z GoldenEye'a, no wszystkie chyba, wszystkie utwory tematyczne plus utwory, które są wykorzystane też w filmach Bonda.
Szczególnie te najnowsze, ostatni set, to są te najbardziej znane, wybrzmiewające w ostatnich latach, jak Skyfall, Writings on the Wall, Sama Smitha, Another Way to Die, śpiewane przez Jacka White'a i Alicia Keys. No i są te klasyki, tak jak już Gosia powiedziała, GoldenEye czy Goldfinger, także z tego sporo.
To czego wam życzyć przed koncertem?
Żebyśmy dobrze wyglądały w długich sukniach.
Tak, i żeby nam się nie powinęła noga i żeby był głos.
Tadeusz Seybert. No, zwykle te tematy bondowskie śpiewały jednak dziewczęta.
Nawet Chris Cornell też zaśpiewał z tych ostatnich. Sam Smith, no w ogóle ostatni hit. Największą popularnością się cieszył z tych ostatnich, zaraz po Adele. Także było, rzeczywiście tam przewijało się kilka. Ja nawet nie wiedziałem, szczerze mówiąc, że From Russia with Love na przykład do pierwszych filmów. Można powiedzieć standard, taki trochę sinatrowy utwór. Także sam szczerze mówiąc odkryłem kilka utworów, przygotowując się tutaj do tego koncertu. Między innymi też Paul McCartney, Living to Die. Także no jest tych trochę utworów. Ja byłem przekonany właśnie, że to kobiety, bo jakoś nam gdzieś utkwiły te standardy, gdzie Tina Turner, wiadomo, nie? A sam byłem zdziwiony, że rzeczywiście tych męskich wykonań było sporo.
Czy w ogóle jesteś miłośnikiem Jamesa Bonda?
Może całej samej formuły, w sensie takiego kryminału, takiego klimatu, to tak. Nie jestem może jakimś wielkim fanem, że chodzę od razu do kina. Nie, wiadomo, oczywiście tam kilka części oglądałem. Nie jestem jakimś wielkim fanem, ale muzyka na pewno jest charakterystyczna, na pewno spójna bardzo. Te utwory w ogóle do siebie nawiązują i ma to swój klimat, na pewno.
Właśnie, bo drugą część pytania chciałam taką zadać, czy to są piosenki, które tylko istnieją z filmem, czy je pamiętamy dlatego, że pamiętamy film, czy właśnie taki koncert jak wasz świadczy o tym, że one są w naszej wyobraźni niekoniecznie tak bardzo związane z filmem?
No ja myślę, że ogólnie te utwory nawiązują do samego filmu, to przede wszystkim. Też mi się wydaje, że przed laty się zrobiła taka moda, że piosenka promuje film. Jak jeśli jest dobra kompozycja, oczywiście nawet Oscary przyznają i zresztą nieraz utwory z tytułowego Bonda dostał Oscara. Także świadczy to o tym, że rzeczywiście te piosenki przyciągają też widzów do tego, aby pójść do kina, żeby zobaczyć sam film. No są o czymś na pewno. Nawiązują do tego filmu na pewno.
Jakie utwory będziesz śpiewać?
Living and Die, From Russia with Love między innymi. You Know My Name, Chrisa Cornella. Ojej, sam. Ale też z dziewczętami będziemy właśnie finałowy utwór Writing on the Wall. Także kilka utworów na pewno zaśpiewam.
Fajnie zaśpiewać piosenki takich znanych wykonawców.
No jasne, i nie są to wcale łatwe utwory. Ja mam w ogóle takie tonacje już Adasiowi i tak się trochę z Motyką na słońce trochę wziąłem, bo rzeczywiście te tonacje sobie wziąłem bardzo wysokie i trochę mam zagwozdkę, jak to zrobić, ale no chyba będzie okej. Okay. Mieliśmy próby dwa dni prób i jakoś tam jesteśmy przygotowani. Myślę, że będzie dobrze.
Ty w ogóle lubisz takie szalone projekty?
Bardzo lubię. Najśmieszniejsze było to, że po prostu wczoraj mieliśmy i próbę, i później grałem koncert na Łuczniczce przed Patrycją Markowską ze swoim repertuarem, który jest trochę też w innym zupełnie klimacie niż tutaj. Tu jest cała orkiestra, wiadomo. Ale lubię, jasne, lubię teatr, lubię w ogóle eksperymentować w różnych projektach, w różnych stylistykach. No a w ogóle występ w Filharmonii z orkiestrą, z aranżerem takim, jak jest Adaś Lemańczyk. Po prostu uwielbiam jego aranże i to, jak podchodzi do muzyki, którą wykonujemy. A zresztą publiczność bydgoska i tutaj w Filharmonii Pomorskiej zawsze jest wyśmienita i zawsze miło nas przyjmuje. Także tylko miłe wspomnienia mamy po tych koncertach.
Adam Lemańczyk, czy Bond daje się tak trochę uplastycznić muzycznie, czy też niekoniecznie?
Szczerze powiem, są to tak, na tyle jest to charakterystyczny rodzaj muzyki i tak właśnie charakterystyczny i rozpoznawalny, że absolutnie tutaj nie chciałem jakoś przerabiać i uplastyczniać tego po swojemu. Raczej starałem się odwzorować to, co jest w tym wszystkim najlepsze i wyciągnąć te najlepsze i najbardziej rozpoznawalne motywy z tematów bondowskich.
Co jest charakterystycznego? Bo wszyscy mówią, że to są numery charakterystyczne, rozpoznawalne. Co w nich jest takiego, że wiemy, że to Bond?
Ja zawsze odczuwam taki rodzaj jakiegoś napięcia i takiego mroku w tej muzyce, ale no, praktycznie jest kilka takich bardzo rozpoznawalnych motywów przewodnich, czy to one się pojawiają w instrumentach smyczkowych, czy w instrumentach dętych. Poza tym no, zawsze jest to realizowane z dużym rozmachem. Wszystkie te utwory są nagrywane z bardzo dużymi składami orkiestrowymi, więc zawsze jest miejsce właśnie na to snucie motywiczne w smyczkach, w instrumentach dętych. Oprócz tego zawodowa, rozszerzona po prostu orkiestra, znaczy band instrumentalny, rozrywkowy.
Wielkie głosy zawsze zabierały się za, albo też były zapraszane, tak, do śpiewania tych piosenek. Tina Turner, Erta Kitt czy Adele. No i co zawsze będzie porównywalne i porównywane przez publiczność.
Tak, to prawda. Znaczy, no, wydaje mi się, że to jest już przez te 50 lat ponad, stało się to dosłownie jakąś taką, nie wiem, wszyscy może trochę liczą nawet z tych takich wielkich sław muzyki popularnej, że będzie miało szansę zaśpiewać utwór tytułowy, powiedzmy, z danej części filmów o Jamesie Bondzie, więc to jest też na pewno taka, no nie wiem, nobilitacja, jeżeli to można tak nazwać, dla tych artystów. I no faktycznie trzeba przyznać, że zawsze wszystkie te kawałki stają się hitami i wszyscy je znają.
Myślisz, że to jest niekończąca się historia z tym Bondem?
Trudno mi oceniać, nie wiem, no za każdym razem jest to tak atrakcyjne, że szczerze to życzę jak najdłużej, żeby powstawały te filmy, bo one się nigdy chyba nie nudzą, każda część opowiada o czymś innym tak naprawdę i o innych postaciach, więc dla mnie może temat być niewyczerpany.
To była relacja z przygotowań do koncertu Dziewczyny Bonda, który odbył się w Filharmonii Pomorskiej w minioną sobotę. Nadal rozpulchniamy gatunek i już tak nieznacznie drugą stopą stajemy poza gatunkiem i zapraszamy na Drums Fusion, czyli festiwal perkusyjny, który już się rozpoczął. A z Piotrem Biskupskim, dyrektorem artystycznym, rozmawialiśmy o programie tego festiwalu przed kilkoma dniami.
Kłaniam się, witam serdecznie.
No i zapraszamy, to będzie prawdziwy festiwal poprzedzony warsztatami.
Tak, poprzedzony warsztatami, które no, mają taki tytuł bardziej, powiedziałbym, doniosły i szlachetny, Międzynarodowe Forum Perkusyjne. Nie pierwszy raz o tym mówię, że to jest taka skuteczna próba odnowienia tego, co przed paru dziesięciu lat już w Bydgoszczy miało miejsce i jak widać i słychać, myślę, że dobrze się to klei, tym bardziej, że pod egidą dużego przedsięwzięcia, jakim po parunastu latach stał się festiwal, kiedyś Drums Fusje, dzisiaj światowo Drums Fusion, żeby było czytelne dla uczestników i wykonawców i słuchaczy z całego świata. No i takie duże przedsięwzięcie, które wyszło właściwie z niegdysiejszych pomieszczeń Węgliszka.
Warsztaty kiedy się rozpoczynają?
Warsztaty jako takie, to forum rozpoczyna się w poniedziałek 28 maja.
I kto może tam się zgłosić? To są tylko warsztaty dla perkusistów, którzy...
Nie, każdy może się zgłosić, tym bardziej, że nie ma takiej granicy tej najbardziej dotkliwej, czyli finanse. Myślę, że tutaj wielu potencjalnych adeptów sztuki perkusyjnej w formie nawet dzieci i młodzieży, czy z opiekunami, czy bez, mogą się zgłosić. Natomiast kto ile z tego wyłowi informacji dla siebie i pożytku takiego praktycznego, no to już pozostawiamy wolną rękę. Na pewno mogę powiedzieć, że z jednej strony tak, forum rozpoczyna się w poniedziałek, trwa de facto przez 3 dni, ale ta dalsza część edukacyjna będzie jeszcze w następnych dniach pomiędzy koncertami się pojawiała i ona będzie miała taki charakter, jak powiem, amatorski, to jest krzywdzące dla amatorskich wykonań, ale na czele chociażby z Rysiem Bazarnikiem, to jest zaprzyjaźnianie ludzi zupełnie postronnych z perkusją jako taką, z którą prawdopodobnie chyba nie trzeba nawet zaprzyjaźniać, bo to jest coś tak prostego i bliskiemu każdemu człowiekowi, żeby sobie dosłownie mówiąc popukać, postukać, poklepać. Myślę, że każde dziecko ma jakiś taki idiom perkusisty, gdzie tam po maminych garnkach, łyżkach i tak dalej.
To jest bardzo rozwijające.
Bardzo rozwijające pod każdym względem. Natomiast w wieku dojrzalszym, też nie pierwszy raz o tym mówię, podobno gra na perkusji jest najbardziej odstresowującym zajęciem w ogóle. Ani squash, ani żadne nawet takie odreagowujące, powiedziałbym, ekstremalne sporty podobno nie są w stanie po badaniach, które przeprowadzono, temu dorównać.
No dobrze, mamy forum perkusyjne?
Forum perkusyjne, poniedziałek, wtorek, środa. czyli 3 dni wykładów. Marta Klimasara ze Stuttgartu, Semi Juan, Nipinoja i Terry Bozio. I Beniu Maseli.
No właśnie, bo no właśnie. Chciałam powiedzieć żadnego Polaka.
A, jest, jest. A Bernard Maseli to w ogóle nie po polsku brzmi.
Po kaszubsku.
Dokładnie.
Dobrze, ale natomiast już koncertowo zaczynamy i to...
W ostatni dzień forum, czyli we środę.
W środę i to będzie wielkie uderzenie.
Myślę, że ono będzie, że to będzie uderzenie wielkie, de facto bardzo małe, czyli niezwykle wyszukane, tak jak w zeszłym roku, kiedy to wystąpił Leszek Możdżer i w tej samej sali równie wysmakowana muzyka z perkusją niezwykle wyrafinowaną w wykonaniu Triloka Gurtu. Nie pierwszy raz zaproszony przez Jana Garbarka, bo o tym składzie mówimy. No i sam Jan Garbarek. Dla mnie to jest taka poezja muzyczna, na której egoistycznie mówiąc, zapraszając to egoistycznie, mam na myśli, że poczułem mrowienie, że taki człowiek się pojawi na festiwalu, w którym ja też biorę udział i mam jakiś na to wpływ. Myśmy się na tym jako pokolenie wychowywali. Ja myślę, że ta cała rzesza jazz fanów naszych młodych, którymi wtedy byliśmy i próbowaliśmy z tą muzyką się stykać, no to był po prostu jakiś magiczny świat.
Ty byłeś na Jazz Jambory, kiedy występował
oczywiście.
Jan Garbarek.
Nie mogę powiedzieć tego, znaczy nie powinienem, ale łzami się pokulała, bo grał tak, że po prostu no to jest świat kompletnie, jak ma się wyobraźnię muzyczną, jak człowiek potrafi to połączyć, krótko mówiąc, z wieloma elementami życia, to ja bym powiedział, że ta muzyka to jest odzwierciedlenie życia, które jest tak barwne, a czasami i tak szare, ponure. Wszystko w tej muzyce jest.
No i tam też można mówić o wielkiej muzyce, o wielkim warsztacie. Tam nie ma mowy o jakichś skokach w bok.
Jak to mówią fachowcy, tam jeńców nie biorą. To znaczy to jest tak i na to się składa wiele elementów. Otóż kiedyś rozmawiałem z kolegami, którzy byli na zapleczu właśnie podczas tego koncertu Jazz Jamboree i mówili, że Jan Garbarek w garderobie, no to mimo tak olbrzymiej rutyny i kto wie, może właśnie dlatego, z powodu takiej rutyny, doświadczenia, umiejętności, no to jego garderobiana rozgrzewka nie trwała 20 minut. To
a jest... przy czym bardzo skromny człowiek, jak się wydaje, obserwując go chociażby właśnie na Jazz Jamboree.
Tak, ja myślę, że to jest po prostu... Sprawdza się powiedzenie, że gra się tak, jakim się jest. Tak to chyba trochę w wielu wypadkach się sprawdza i ja myślę, że świadomość i pokora w stosunku do olbrzymiej tradycji w ogóle muzycznej, bo przecież Garbarek sięgał na przykład po Hilliard Ensemble, czyli po muzykę średniowieczną. No to jest człowiek, który tak jak wielu znakomitych artystów, który potrafi, brzydko mówiąc, lawirować, czyli wykonywać slalom pomiędzy przeogromną historią muzyki i stylami, właściwie ich dotykając, ale nie siląc się na to, żeby powiedzieć, że jestem specjalistą w danej dziedzinie. To po prostu jest chyba nawet niemożliwe.
To będzie w środę. W
to
czwartek?
Jest środa 30, czwartek 31, co już się stało na festiwalu tradycją, prezentacja polskich ikon jazzu, czy ikon polskiego jazzu. Jak dzwoniłem do...
Nieraz to zawstydza ta nazwa.
Ja wiem, jak dzwoniłem do kolegów, to od razu napomknąłem, rozmawiając z Krzesimirem, mówię, Krzesimir, przepraszam cię, że pozwoliłem sobie was podłączyć pod taki tytuł, natomiast PESEL jest bezwzględny i jakkolwiek byście się nie mieli poczuć urażeni, to raczej wychodzę z takiego założenia, że już 25 lat temu też już byliście ikonami polskiego jazzu. Czyli to jakby raczej poziom tego, co się osiąga i jaki, nie chodzi tylko o popularność, ale ogólnie o poziom wykonawstwa, no to można już zostać uznaną ikoną, a przynajmniej artystą można zostać uznanym ze względu na swoje osiągnięcia. Czyli krótko mówiąc, cały zespół String Connection w składzie pierwotnym.
A pamiętasz ten skład?
Tak, to jak można nie pamiętać, jak się chodziło jako młody z wypiekami na twarzy na wszystkie koncerty, na które człowiek mógł się dostać. No, czy te, które były w Poznaniu, czy te, które były w Bydgoszczy, czy gdziekolwiek, czyli Krzesimir Dębski, Janusz Skowron, Andrzej Olejniczak, Krzysiu Ścierański i Krzysiu Przybyłowicz, to jest ten zespół i wśród tych ikon Krzysio Ścierański, ponieważ jego ten niepokój artystyczny i próba tworzenia wielu składów, w których zawsze chciał uczestniczyć i tworzył własne zespoły i do różnych dokooptowywał, no to też wystąpimy z moim skromnym udziałem w trio, z którym już miałem okazję dwukrotnie takie, nazwijmy to, trasy muzyczne zrobić, czyli Marek Raduli, de facto niektórzy nie będą go koniecznie z muzyką jazzową wiązali, ale nie do końca tak jest. Krzysiek Ścierański i ja. I to jest tak, że ja od razu zastrzegam, to nie jest próba jakiegoś stworzenia stałego zespołu. Raczej powiedziałbym, to jest, ja pewnie też już się niestety do ikon zaliczam, jest to raczej spotkanie muzyków, którzy czynią to z rzadka dla przyjemności i dla mnie to jest ogromna przygoda zarówno pod względem ludzkim, jak i muzycznym, a przypuszczam, że w jakimś stopniu dla słuchaczy będzie to również przyjemne w odbiorze.
To będzie czwartek.
To jest czwartek.
Boże Ciało.
Boże Ciało, ale wieczorem, czyli już po wszystkich, czyli najpierw pójdziemy na procesję ze String Connection z wszystkimi. Mówiąc poważnie, jest tak, że nie uznaję tego, żeby to w jakikolwiek sposób zakłócało ten świąteczny dzień, bo to już jest dopiero wieczór tego dnia. Następny dzień dziecka, tam, czyli pierwszego, to jest apogeum tych wszystkich około dziecięcych działań takich dydaktyczno, animacyjno, zabawowych, wszelkiego typu parady perkusyjne, nauka gry na najprostszych ręcznych bębenkach, Rysiu Bazarnik, no człowiek showman, który potrafi dotrzeć naprawdę do każdego ze swoją wiedzą, humorem i przekazem intelektualnym. I wieczorem tego dnia Terybozja zaprezentuje się z tego, z czego jest słynny. Czyli tak jak na plakatach, to jest przeogromny tir instrumentów, ogromny instrumentarium, a dwa dni wcześniej we środę jego warsztat odbędzie się jakby w normalnych warunkach instrumentalnych, czyli bez tej oprawy, czyli na normalnym zestawie perkusyjnym można zobaczyć, co człowiek umie. I to jest piątek. No i sobota Apokaliptika, czyli zespół, ja pamiętam, że z młodości u mnie w rodzinie to syn się bardzo tym już wtedy by interesował, uwielbiał ten zespół. Ich kariera jest jakby chyba nieprzemijająca. Już są jakieś wzorce, które, znaczy oni stanowią wzorzec i już niektórzy powielają to, ale myślę, że ten pierwszy zespół jest jakby pewnie najmocniejszy, najważniejszy. Bardzo mi się podobało z zapowiedzi humorystycznej, którą członkowie zespołu, perkusista mniemam, że wykonali szybko, przesyłając jako materiał reklamowy przed koncertami, że bardzo się cieszą, że będą odwiedzali festiwale Drums Fusion, że czują się zaproszeni na wspaniałe święto, w którym rządzi perkusja. Chwila oddechu i trochę wiolonczela. Tak powiedział perkusista, bardzo ładne.
Wspaniały nasz perkusista, profesor Piotr Biskupski, który również uczy na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, zapraszał Państwa na Drums Fusion.
Trzymamy kciuki, żebyśmy się dostały i mogły porozmawiać z Janem Garbarkiem, a już ogłosimy, czy nam się udało to, czy też nie za tydzień.
No i zgodnie z zapowiedzią, teraz będzie nieco dłuższe spotkanie z Jonasem Kaufmanem. Magda decyduje, trzyma w ręku płytę, a więc ma władzę. Co też będzie?
Będzie oczywiście Verdi. Gdy nam czasu wystarczy, będzie być może Traviata i być może Rigoletto, a wcześniej Don Carlos.
Jonas Kaufman.
No prawda, że przystojny.
Przystojny i zdolny.
Zapraszamy Państwa na festiwale, koncerty, które w najbliższych dniach odbywać się będą w naszym regionie, a my spotykamy się za tydzień.
no Parigi.
Chi tel commise?
Fu la mia signora.
Perché?
Per non dirò con le mani quanto ancora possiede.
Che mai sento?
Lo spinto i grandi a vivermi sollevi.
E tacevi?
Fu il silenzio imposto.
Imposto? Orfa, bisogna.
E lo dici?
Orvan, andrò a Parigi. Questo colloquio non sappia la signora di tutto vale riparare Oh mio rimorso infame, io vissi in tale errore, ma il cor peson m'affrangere il vermi. Seno acquetati, o grido, grido dell'onore, ma dai sicura vindice questo antallamero, o mio rosor, o infamia, o si questo antallamero, si lamero, o mio rosor, o infamia, o si
il dubbio e l'ansia. nostro me morre il suo qualtier chiamo.
Quelle sfere, le sfere.